A my za chwilę wejdziemy na antenę Łukaszenkowską. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest strategia dla Polski. A dzisiaj może porozmawiamy szerzej o strategii, może dla świata, tak to trzeba nazwać. Przede mną książka autorstwa amerykańskiego biznesmena, ale też polityka Vivek Ramaswamy. To osoba, która być może będzie kandydować albo ubiegać się o kandydowanie w amerykańskich wyborach prezydenckich, ale nie to nas teraz interesuje. Książka, która zrobiła dużą furorę za oceanem, a teraz pewnie zrobi też karierę w Polsce, wydana przez wydawnictwo Warsaw Enterprise Institute pod tytułem Woke SA, po angielsku Woke Incorporated, czyli o tym, jak ideologia woke robi karierę nie tylko na uniwersytetach, ale przede wszystkim w amerykańskim biznesie. Autora nie ma dzisiaj z nami w studio, ale jest autor przedmowy do wydania polskiego, profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich słuchaczek.
To może najpierw uśmiechnijmy się do ideologii woke albo do ruchu woke. Jaki uśmiech pan profesor by zaprezentował ideologii woke?
Samo określenie woke ma oznaczać ludzi przebudzonych albo oświeconych, ale w istocie, jak z tej książki wynika, są to ludzie oślepieni i o tym oślepieniu możemy porozmawiać. Ale ja chciałbym najpierw od autora tej książki się odciąć.
Dlaczego?
Gdy Tomasz Wróblewski, szef Warsaw Enterprise Institute, opowiedział mi o tej książce, to było w roku 2021. Tak mnie to zainteresowało. Zaraz sobie ściągnąłem, przeczytałem i zacząłem opowiadać na lewo i prawo o niej. Entuzjastycznie nastawiony do prawie wszystkiego, co Vivek tam z dużą jasnością, przenikliwością napisał. Vivek Ramaswamy. Końcówka nazwiska Słomi, jak mi powiedziano, oznacza, że jest z najwyższej kasty indyjskich braminów. No i dalej uważam, że jest bardzo ważna książka i chętnie napisałem do niej przedmowę. Ale Vivek Ramaswamy ogłosił swój start w wyborach prezydenckich z Partii Republikańskiej i jest jeden punkt programu, który jest niezgodny z naszym polskim interesem narodowym. Sprawdzałem jeszcze dzisiaj rano, jak to wygląda w jego deklaracjach i on w punkcie Ukraina napisał: zakończyć wszelkie wsparcie dla Ukrainy, negocjować z Rosją pokój w zamian za porzucenie sojuszu chińsko-rosyjskiego. Z punktu widzenia polskiego interesu bezpieczeństwa jest to kandydat, którego zwycięstwo byłoby śmiertelne, niebezpieczne.
Na szczęście to zwycięstwo jest mało prawdopodobne, więc i martwić
nas. Ale w innych obszarach światopoglądowych, w obszarach tego, jak powinny działać podstawowe instytucje społeczne, Vivek Ramaswamy ma wiele racji. Jest fanem kapitalizmu rozumianego jako ustrój merytokratyczny. On, pochodząc z tej kasty najwyższej w hinduistycznym społeczeństwie indyjskim, jest świadomy przywilejów, chociaż jego rodzice przybyli, jak twierdzi, do Stanów Zjednoczonych w latach 70. z niewielką ilością pieniędzy. I sukces on sam odniósł, kończył Harvard między innymi, biologię na Harvardzie skończył. Potem prawo na jednej z innych uczelni renomowanych w Stanach. Twierdzi, że kapitalizm służy sprawiedliwej, jeśli nie jest zdeformowany, o czym jest ta książka. Kapitalizm służy sprawiedliwej alokacji zasobów i premiuje ludzi za osiągnięcia, a nie za to, że mają jakieś pochodzenie etniczne, klasowe czy kastowe.
Dobrze, panie profesorze, to skoro zdefiniowaliśmy kapitalizm, bo to też jest definicja do naszej rozmowy potrzebna, czy przynajmniej spróbowaliśmy go zdefiniować, to jeszcze raz wrócę do tego uśmiechu pana profesora wobec woke. Do czego?
Nie, wobec słuchaczek.
Wobec słuchaczek, a ja się
zapytałem. Nawet z wokeizowanych.
Nawet z wokeizowanych, ale to wyjaśnijmy, cóż to znaczy z wokeizowanych, bo nasza, jak się robi badania, to pewnie mało kto z Polaków ten termin może rozszyfrować. Cóż to są ci obudzeni i czym to się różni od ruchu LGBT, od ruchu trans, od ruchu queer i tak dalej, i tak dalej.
W ujęciu
dziwka
Laszlo mi i nie tylko jego, woke to jest właśnie pojęcie zbiorcze dla tych środowisk, które twierdzą, że powinniśmy się przebudzić i powinniśmy zrozumieć, że trzeba walczyć z systemowym rasizmem. I mimo wpompowania miliardów dolarów na rzecz mniejszości etnicznych i rasowych w Stanach, ten systemowy rasizm podobno jest. Tutaj takim nurtem intelektualnym, silnym na wielu uczelniach jest critical race theory, czyli krytyczna teoria rasowa. Dalej mamy kolejne trzyliterowe skróty DIE, czyli Diversity, Inclusion, Equality, Equity, czyli różnorodność, inkluzja, włączanie czy włączalność oraz równość. Mamy ESG, czyli Environment, Society, Governance, czyli troska o środowisko i zarządzanie korporacjami w trosce o środowisko. To jest cały nurt, dla którego stawianie na pierwszym planie troski o klimat, na pierwszym planie troski o rozmaite mniejszości mnożone jak grzyby po deszczu, ma być podstawowym obowiązkiem człowieka.
Gdybyśmy do worka z nazwą woke wrzucili to wszystko, to można by go przetłumaczyć jako lewactwo. Woke to jest lewactwo.
Wolałbym. Nie, bo to zamyka dyskurs. Ponieważ ludzie o sympatiach czy poglądach, dojrzałych poglądach lewicowych, określenie lewactwo traktują jako obraźliwe, odpowiadają na tym określenie prawactwo i to powoduje, że trudno jest o rozmowę. Zresztą w Stanach Zjednoczonych słowo woke, które najpierw było przez przedstawicieli środowisk lewicowych używane, żeby wyrazić ich punkt widzenia, obecnie jest często traktowane jako republikańskie wyzwisko wobec sporej części środowisk lewicowych. I musimy być świadomi, że żyjemy w tej fazie cywilizacji, kiedy pojęcia są zginane, skręcane, wyrzymane, pozbawiane treści, jak to mówi Bronisław Wildstein, często znaczenia są odwracane i bardzo trudno jest prowadzić z kimś rozmowę, kto jest spoza naszej bańki informacyjnej. Nie jest łatwo o tej książce. Vivka Ramaswamy, jak pan mi pozwoli, za chwilę przedstawię jej krótko jej główne tezy, rozmawiać ponad podziałami, ponieważ podstawowe pojęcia są rozumiane często bardziej jako oręż gry politycznej, a nie jako sposób opisu świata.
Autor, jak już powiedzieliśmy, pochodzi z Indii, z kasty brahminicznej. Zresztą stąd, jak sam pisze w tej książce, jego zafascynowanie, jego miłość do kapitalizmu, bo widział, jak kapitalizm przekształca no jednak niezbyt sprawiedliwe społeczeństwo kastowe w Indiach, ale przynosząc też inne kłopoty. Jak to się stało? Bo chyba to jest główne pytanie, na które ta książka przynosi odpowiedź. Jak to się stało, że lewicowe, akademickie teorie nagle stały się ulubionymi teoriami i ulubioną ideologią wielkiego kapitału?
Zaraz odpowiem, bo to jest od razu odpowiedź na pytanie, dlaczego ta książka mnie tak urzekła. Ponieważ ona dała mi odpowiedź na pytanie, które mnie, obserwatora naszej sceny politycznej, ale także przemian kulturowych w dzisiejszej cywilizacji Zachodu, dłuższego czasu nękało. Dlaczego szalone ideologie tak szybko się rozwijały? Szalone w sensie chociażby Douglasa Murraya, brytyjskiego dziennikarza konserwatywnego, zadeklarowanego geja, który wydał książkę przełożoną także na polski, Szaleństwo tłumów. I on pokazał, że pewne koncepcje nurt LGBT, pewne koncepcje tranzycji genderowej czy płciowej to w istocie jest szaleństwo, ponieważ na bazie niepotwierdzonych naukowo przekonań wprowadza się akty prawne, przebudowuje się instytucje. Inaczej mówiąc, zanim społeczeństwo na bazie tego, co jest traktowane jako najwiarygodniejszy sposób budowania wiedzy, nauki, osiągnęło konsensus co do ustalonych faktów, już pewni ludzie zaczęli narzucać zmiany. I teraz wróćmy do Vivka Ramaswamy. Dlaczego ta książka była dla mnie tak ważna? Bo ona mi wyjaśniła powody, które zrobiły z szalonych idei potężną siłę kulturotwórczą. Zastanawiałem się, dlaczego to myślenie wokistowskie, genderowe, antyrasowe, ta religia klimatyczna tak szybko, niczym pożar buszu, zaczęła ogarniać myślenie różnych grup społecznych w wielu krajach.
Szczególnie, że wielu, tutaj się opieramy na własnych badaniach, ale na badaniach innych, że te idee w studium jakimś takim zalążkowym istniały od 70. To nie jest wymysł ostatnich lat.
Tak, w fazach, są... te idee oczywiście w fazach, że wiele z
nich... I nagle wybuchły.
Wiele z tych idei w nurtach myśli lewicowej, w tradycji ruchu zrywów młodzieżowych roku 68 we Francji...
Na kampusach sobie były i tam sobie trwały pewne niszy.
Tak jest.
I nagle coś się stało.
I odpowiedź Vivka Ramaswamy'ego jest taka. Kapitalizm uświadomił sobie, że najlepszym sposobem zwiększania majątków, zysków oraz władzy wielkich korporacji i środowisk menadżerów tymi korporacjami zarządzającymi, nie zawsze właścicieli, często menadżerów, jest udawanie, że ich firmy nie służą zarabianiu pieniędzy, tylko misją ich firmy jest troska o środowisko, troska o zwalczanie nierówności społecznych, troska o przeciwstawianie się patologiom i tak dalej. I Ramaswamy, bazując na wiedzy w dużej mierze z własnej ręki, ze swojej kariery biznesowej i edukacyjnej wcześniej, pokazuje, że firmy takie na przykład jak potężny bank Goldman Sachs, mające płacić potężne kary za korupcję w państwach Dalekiego Wschodu, jednocześnie uruchamiają programy, na przykład popieranie diversity, czyli diversity i różnorodności, i oświadczają, że firmy, których zarządy czy rady nadzorcze nie są dostatecznie różnorodne etnicznie i genderowo, nie będą miały szansy na kredyty z tego banku. Ramaswamy pokazuje, że firmy, które na rynkach trzeciego świata robią brudne interesy, w Ameryce piorą swoją reputację, finansując think tanki, projekty badawcze, ruchy społeczne, NGOsy, które głoszą potrzebę wyzwolenia z tradycyjnych opresji płciowych, starych autorytetów.
No dobrze, a nie taniej byłoby finansować stary, dobry liberalizm, który mówi, działamy dla zysku i robimy wszystko, żeby było zysku, żeby było taniej, dostarczamy konsumentom tani, najlepszy produkt.
Najwyraźniej stary, dobry liberalizm w jakimś sensie się wyczerpał.
Gdzie i
kiedy? Być może wyczerpał się w szczególności w jednym wymiarze, niekoniecznie w wymiarze aprobaty dla swobodnej gry sił rynkowych, tylko w wymiarze przestrzeni wolnego słowa. Bo w tradycji liberalnej jest takie przekonanie, że ludzie mają prawo nie tylko się mylić w swoich myślach, ale mają prawo na głos się mylić pod warunkiem, że są gotowi wysłuchać tych, którzy uważają inaczej i chcą przedstawić im argumenty. I teraz ta sytuacja doprowadziła między innymi tak właśnie ten wymiar liberalizmu w efekcie kryzysu finansowego roku 2008 do ruchu Occupy Wall Street. Czym ten ruch się cechował? On wskazywał, że źródłem patologii cywilizacji Zachodu są pewne rdzeniowe instytucje kapitalizmu, w szczególności wielkie banki inwestycyjne. Czyli to było myślenie lewicowe szukające rzeczywistych, strukturalnych źródeł poważnych patologii.
W wielkich korporacjach, tak, zwłaszcza
finansowych. I Vivek Ramaswamy mówi, zamiast tego szukajmy, przekierujmy wrażliwość młodych ludzi, młodych intelektualistów, młodych aktywistów od instytucji kapitalizmu na instytucje kultury. Że to stare, patriarchalne wyobrażenia o autorytecie rodziców względem dzieci. Że to stare wyobrażenia o roli tradycyjnych, sprawdzonych przez tysiąclecia religii są błędne. Że to wszystko, co społeczeństwo amerykańskie zrobiło, żeby odrobić krzywdy wyrządzone potomkom niewolników, czy samym niewolnikom. Prawda? Że to, co zrobiono, żeby otworzyć uniwersytety dla różnych grup etnicznych, to, że to jest za mało, że tak naprawdę, naprawdę musimy wyzwalać od kolejnych sposobów myślenia i wracam do tego, co powiedziałem, gdy będziemy swobodnie krytykowali pewne myśli, to pewne fałszywe ideologie zdemaskujemy. A Vivek Ramaswamy mówi, woke to jest genialna sztuczka wielkiego kapitału, która z jednej strony powoduje to, że ludzie o skłonnościach lewicowych skierowują swoją uwagę i podejrzliwość nie w stronę rdzenia instytucji ekonomicznych, tylko w stronę instytucji kultury, a z drugiej strony wielkie korporacje, finansując setki, tysiące NGO-sów, korumpują lewicę. Nawiązując do tytułu książki Rafała Zienkiewicza, Strollowana rewolucja, można powiedzieć, że Vivek Ramaswamy opisuje w jakiś sposób cały nurt lewicowy, którego ostrze tradycyjnie było antykapitalistyczne, został strollowany i zamieniony w narzędzie manipulacji społeczeństwami.
Nie wiem, czy tam odpowiedź jest pełna w tej książce, ale może pan profesor zna tą odpowiedź, kto kim kręci. To jest symbioza, czy to jest tak, że wielki kapitał kupił lewicowe ideologie, a może lewicowe ideologie przejęły wielki kapitał. I to, jak mówił jeśli kiedyś państwo, Lenin, że kapitaliści...
Jeśli państwo słyszycie szelest, to dlatego, że zdejmuję marynarkę, bo mnie ta rozmowa trochę rozgrzała. Są elementy symbiozy, ale na dłuższą metę przewagę ma ten, kto ma więcej pieniędzy i potrafi sposoby ich zarabiania, sposoby umykania od podatków, sposoby...
A może Łok ma swojego Lenina, który powiesi tych kapitalistów na własnym sznurku, którym w tej chwili kapitał sprzedaje.
Lenin to... Lenin był bardziej ideologiem pewno niż wieszacielem.
Miał tego ludzi.
Natomiast w niektórych recenzjach tej książki mówiono, że papieżem wokizmu jest Klaus Schwab, koordynator.
Też się pojawiający w tej książce kilkukrotnie.
Klaus Schwab, czyli koordynator spotkań w Davos, który lansuje w porozumieniu z takimi ważnymi postaciami dzisiejszej wojny kulturowej, jak George Soros, pewną wizję przebudowy świata. Kluczowe to, dlaczego chciałbym państwa zachęcić do lektury tej książki. Ona daje kondycję dzisiejszego kapitalizmu, dzisiejszej lewicy, tłumaczy, dlaczego następuje skręt co najmniej części lewicy w stronę lewactwa. Jeśli przez lewactwo będziemy rozumieli skłonność do dalekosiężnych, utopijnych eksperymentów społecznych, ta książka pokazuje kondycję demokracji, bo demokracja, w której wolność słowa jest ograniczona, bo nie wolno analizować na przykład rasowych uwarunkowań przestępczości. Prawda? Ta książka pokazuje kondycję mediów, które woke'owi podlegają, a raz także kondycję nauki, uczonych, którzy boją się eksplorować pewne kwestie. Widać to, jak sądzę, bardzo ładnie, jeśli zobaczymy niektóre interpretacje ostatnich niepokojów społecznych i przemocy we Francji. Otóż dlaczego Francja, mająca tylu wspaniałych myślicieli, tylu wybitnych socjologów, psychologów, inżynierów, nie potrafiła przeprowadzić gruntownej analizy. Przecież ta fala niepokojów może skalą przekracza wcześniejsze, ale nie jest niczym nowym w kulturze i państwowości francuskiej. I wydawałoby się, że kraj tak oświecony, który uczy cały świat, jak należy się troszczyć o przyrodę, jak należy zapominać o bogach i iść do przodu ku nowym ideałom, że potencjał intelektualny tego kraju z jego bogatą tkanką instytucjonalną powinien wystarczyć, żeby znaleźć racjonalne rozwiązania tego typu napięć społecznych i załagodzić. Istota demokracji, wydawałoby się, polega na tym, że ona tworzy sposoby tak zwanej instytucjonalizacji konfliktu, czyli takie ścieżki działania, gdzie ludzie nie muszą sięgać po przemoc, żeby walczyć o swoje interesy.
Ale może
interesy.
Tych ścieżek już nie ma. Zresztą o tym jest też ta książka. Może przede wszystkim o tym, że Woke Incorporate, Woke SA, czyli przedsiębiorstwo Woke, jest przedsiębiorstwem, które demokrację niszczy i anuluje.
No, na czym ta ciekawostka polega, że książka napisana, wydana 2 lata temu, moim zdaniem może być przydatna dla zrozumienia tego, co we Francji dzieje się dziś. Bo mamy do czynienia z kapitalistami, którzy zamiast optymalizować zysk na realizując interesy udziałowców, zajmują się reformowaniem społeczeństw w imię rzekomych interesów interesariuszy. Że kapitaliści wywierają wpływ na kształt debaty publicznej, na kształt systemu prawnego.
Bo są
prawnego.
Odpowiedzialni społecznie. To nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości na wszystkich konferencjach Polska 90, Polska Wielki Projekt i w innych miejscach mówi, że musi być społeczna odpowiedzialność biznesu. Jak to ładnie brzmi.
Tych wypowiedzi sobie nie utrwaliłem, ale w świetle analiz Vivka Ramaswamy trzeba to traktować co najmniej z solidnym znakiem zapytania. Bo Vivek mówi, jednym z problemów dzisiejszego kapitalizmu amerykańskiego, ale nie tylko, bo przecież wiele korporacji amerykańskich działa na całym świecie, jest to, że kapitaliści zamiast zajmować się prowadzeniem w skuteczny sposób biznesu, chcą mówić ludziom, co jest moralne, co nie jest moralne. Na temat moralności, zdaniem Vivka Ramaswamy, mogą wypowiadać się duchowni, mogą wypowiadać się wybrani politycy. Politycy są po to wybierani, żeby reprezentować interesy różnych grup ludzi, w tym doprowadzić do uzgadniania wartości różnych grup ludzi. Natomiast bogaty kapitalista, który może sfinansować media i narzucić swój styl uprawiania polityki, nie jest podmiotem uprawnionym do rozstrzygania kwestii moralnych, ale zarządzając, jak robią to Big Techy z Doliny Krzemowej, algorytmami, może narzucać ludziom pewne wartości jako rzekomo naturalne i właściwe, a inne jako przestarzałe i szkodliwe.
I ten mechanizm jest w książce opisany, to może nie będziemy go całego zdradzać, żeby ktoś jednak sięgnął nie tylko po naszą rozmowę na YouTubie czy na scenach Radia Wnet, ale także po samą książkę, bo to w tej książce jest, ale mało tam jest rozwiązań.
Są rozwiązania.
Na sam koniec, ale takie...
Nie, te rozwiązania są całkiem rozbudowane, ale dopasowane do specyfiki społeczeństwa amerykańskiego.
Jest ogólny, żeby kapitał się cofnął z robienia pieniędzy, żeby wrócić do czasów,
kapitał... Jakbyśmy tam dokładnie zajrzeli, panie redaktorze, to byśmy syndrom moich studentów tutaj znaleźli, nie do czytania książki do końca. Natomiast sam napisałem w przedmowie...
Na końcu, żeby były prace społeczne, żeby była obowiązkowa służba wojskowa. To jest rozwiązanie. Czy to jest rozwiązanie?
Jest więcej tych rozwiązań, ale z jednym aspektem się z panem zgodzę. One są, większość tych koncepcji pozytywnych jest dopasowana do specyfiki amerykańskiego społeczeństwa. Indywidualistycznego, kapitalistycznego, wieloetnicznego. Natomiast wojna kulturowa uderza we wszystkich i jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym jak dotąd nie było żadnego zamachu terrorystycznego, to musimy kontekst europejski bogaciej uchwycić, ale pamiętając, że ta książka odsłaniająca kulisy robienia biznesów za zasłoną rzekomo prospołecznych ideologii powinna być obowiązkową lekturą także dla tych, którzy chcą zrozumieć, co się dzieje we Francji i dlaczego na szczęście tego nie ma w Polsce.
Nie wiem, czy pan profesor Andrzej Zybertowicz podaruje radiosłuchaczom Radia Wnet 3 minuty gratis rozmowy, ale jeżeli podaruje, to może usłyszymy odpowiedź na pytanie, cóż ma zrobić w takich krajach Polska, który tego kapitału nie ma, gdzie woke przychodzi z zewnątrz, gdzie ideologie lewicowe, gender, LGBT przychodzą z zewnątrz i jeszcze ten kapitał jest z zewnątrz, bo własnego nie mamy. Mam jakąś premię zapóźnienia, czy jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji jako peryferium?
Peryferium, takie słowo jest?
Jest, istnieje w słowniku języka polskiego.
No, człowiek się uczy całe życie. Całe życie peryferium. Jak terrarium, to mi się kojarzy, jak terrarium.
Na przykład jesteśmy w tym terrarium peryferium i do nas przychodzą. Widzieliśmy ostatnio w Warszawie marsz z LGBT.
Na poziomie zdroworozsądkowym odpowiedź jest taka. Bez otwartości społeczeństwa na kontakty z zewnątrz, a państwa na ruch elit nie ma rozwoju. Ale przy nadmiernej otwartości system traci tożsamość i wpada w dryf, co ewidentnie wydarzyło się społeczeństwu amerykańskiemu i francuskiemu. A więc musimy nauczyć się inteligentnie zarządzać otwartością, także przepływami transgranicznymi, także na przykład... No to jest kwestia do rozważenia.
A co z kapitałem? Co zrobić z Googlem na przykład? Polska, wszyscy mówią, nie ma szans w kontakcie z wielkimi.
Po pierwsze, nie jest tak, że nie mamy szans, ponieważ dopóki jeszcze mamy potencjał regulacyjny, to znaczy dopóki Unia nam nie zabrała wszystkich zdolności regulowania infoprzestrzeni i biznesowej, prawnej infrastruktury rynku, to mamy pole manewru. Ale jak wiemy, Unia chce pozbawić nas tego pola manewru. Natomiast jesteśmy w poważnym dylemacie, bo Google jest korporacją amerykańską, a bezpieczeństwo fizyczne, militarne Polski zależy od amerykańskiego parasola okularnego. I tutaj negocjacje, o ile wiem, nie znam kulis, ale co nieco wiem, są bardzo trudne.
Bo te kłopoty będą interferować do nas. Razem z kapitałem i razem z mediami społecznościowymi.
Kolejna administracja waszyngtońska rozumiała kulturowe szkody wyrządzone przez algorytmy Big Techu nastawione na zysk, a nie na komunikację wysokiej jakości, to i nasze negocjacje z Waszyngtonem byłyby bardziej owocne. Na polu uregulowania tego, co Google, Facebook, Microsoft robią z wyobraźnią społeczną, z podświadomością społeczną także naszych rodaków.
To już na koniec pytanie. Uda się postawić globalny, niezwykle, być może w historii od czasów, od czasów Kompanii Wschodnioindyjskiej, niezwykle wpływowy biznes na swoje miejsce, czy jest już za późno? Albo w ogóle
mam
nie ma takiej
wrażenie, pory. Że punkt krytyczny jeszcze nie został przekroczony, ale rozwój AI przyspieszył nadejście punktu krytycznego, w którym władcy technologii będą w stanie przeciwstawić się wszystkim politykom.
I dopiero zacznie się teatr marionetek.
Teatr marionetek trwa cały czas, ale wtedy może zacząć, w którymś momencie może być naprawdę brutalnie.
Zwłaszcza, że my jako gatunek jesteśmy coraz głupsi, a sztuczna inteligencja
bo
coraz
jak
mądrzejsza.
Jak Wiwek mówi, pod hasłami wyzwolenia doskonalą sztuczki zniewolenia i ten teatr może być zabawny, bo jeszcze więcej uciechy będzie płynęło z wszczepionych nam implantów niż dzisiaj ze smartfonów, a antywolnościowy charakter pozornie wyzwalających technologii cyfrowych ciągle nie dociera do wielu ludzi.
Ale jak się pisze ta książkę Wokesa, to być może do kogoś dotrze, a na pewno do każdego, kto przeczyta ją do końca.
No nie trzeba czytać do końca, bo niektóre fragmenty ostatnie mają tą specyfikę amerykańską, natomiast może lepiej przemyśleć ją do końca i dobrze by było, gdyby o tej... Ja jestem gotów z każdym mającym wolę rozmowy przedstawicielem lewicy dyskutować o tej książce i powiedzieć mu: przedstaw swoją książkę z waszego punktu widzenia, ja ją uważnie przeczytam i podyskutujemy. Kiedyś audycję w Rytualnej Polsce prowadził Jakub Bierzyński i ja przedstawiłem argumenty z książki profesora Cęckiewicza Człowiek steczki o Lechu Wałęsie i powiedziałem: niech pan tą książkę przeczyta i podyskutuje ze mną, a pan mi zaproponuje książkę z waszej bańki myślowej i ja też ją przeczytam. Ale z tej propozycji ona pewno była zbyt ambitna, jak na Jakuba Bierzyńskiego. Nie skorzystam.
Znajdziemy może kogoś ambitniejszego, to taką dyskusję zrealizujemy. Wtedy pan profesor przyjedzie i przyjedzie ktoś i będzie dopiero ciekawie. Jest godzina 11:40. Pan profesor idzie do Pałacu Prezydenckiego, a my idziemy do wiadomości.